Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
Szczecin, jak każde miasto, wciąż się zmienia. Powstają nowe budynki, niektóre bezpowrotnie znikają. Wędrują zakłady pracy, urzędy, instytucje, znajdując nowe adresy z bardziej przestronnym czy funkcjonalnym lokum. Wytyczane są nowe ulice, zabudowywane puste parcele. Zmienia się charakter niektórych miejsc. Miasto żyje. I choć po większości ze znikających miejsc na naszych placach i ulicach nie ma już śladu, to w pamięci, ale i w sercach wielu Szczecinian ten ślad jest bardzo wyraźny.
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
Zatem przed nami kolejny spacer po miejscach, których nie ma.
Mówiliśmy o grzybku przy Bramie Portowej, tym grzybku Zakładu Komunikacji Miejskiej. To było takie miejsce spotkań. Ja wiem, to jest teraz niemodnie, powinienem powiedzieć meeting point, nie wiedzieć czemu po angielsku teraz w Polsce trzeba mówić, ale ja powiem miejsce spotkań. Pewien mój znajomy mówił, że jak był w czasach, kiedy był młodzieżą, to owszem, miejsce spotkań to był grzybek, ale drugie miejsce, jak się gdzieś wyjeżdżało, pod palmą na dworcu. Czy ja coś przegapiłem? Nie pamiętam żadnej
palmy. A ja pamiętam palmę jak najbardziej. To jest w tym miejscu, gdzie jest mozaika. Czyli nie jest to główne wejście, tylko prawe wejście.
A kiedy to było? Kiedy ta palma stała?
Oj, myślę, że lata 70., być może lata 80. W każdym razie, kiedy ja jeździłam na kolonie...
Za czasów Prosperity Gierka. Jak nas było na wszystko stać, pani Mariana.
A jakie owoce rosły na tej palmie?
Na tej palmie nie rosło nic. I ona tak mocno podsychała, ale niewątpliwie to miejsce rzeczywiście było takim miejscem na tyle charakterystycznym, że jak trzeba było się umówić na dworcu, a dworzec, jak wiadomo, jest wielkim gmachem, gmaszyskiem właściwie, więc mówiło się, dobrze, to przy palmie. I wtedy było jasne, gdzie młodzież się spotyka.
Mój znajomy mówił, że nawet jak już palmy nie było, bo ona w końcu uschła,
to, i tak
to też się umawiali pod palmą. Tak, jeżeli palma to roślinność, to może aleja kwiatowa?
Betonowa.
Betonowa aleja kwiatowa, dobra.
Wielu Szczecinian narzeka na to miejsce, bo kiedyś rzeczywiście ona była kwiatowa w tym sensie, że tam stały jeden obok drugiego,
Spraganiki.
Takie łatwe do montowania w razie czego, gdzie sprzedawano kwiaty, gdzie sprzedawano sadzonki, gdzie też można było usiąść, bo o ile pamiętam, ta była taka letnia kawiarenka, lekka letnia kawiarenka, więc kolejne miejsce spotkań. W tej chwili tam też, już nie przesadzajmy, oprócz betonu trochę kwiatków jest. Na przykład wzdłuż tej alei przepięknie to wygląda wiosną, kiedy kwitną tulipany, bo tam nasadzono wiele cebulek tulipanów i one przepięknie wyglądają przez powiedzmy miesiąc, a potem te czosnki ozdobne. Ja się tak rozgadałam, panowie patrzą na mnie jak na dziwowisko jakieś.
Wywołałem temat po to, żeby się głównie czegoś dowiedzieć. Nie wiem, kiedy powstała stara aleja, ale w 2011 roku podobno zbudowano tą, jak to młodzież teraz mówi, szklaną pułapkę. To jest to Biuro Informacji Turystycznej czy coś takiego. Tam, gdzie przewodnicy się umawiają z wycieczkami, gdzie wypożyczają te takie słuchaweczki z głośnikami. Tak przy okazji zachęcam naszych słuchaczy, żeby się wybrali od czasu do czasu na wycieczkę po Szczecinie z profesjonalnym przewodnikiem. Dużo się można dowiedzieć.
Ale jeśli już mówimy o tym miejscu, którego nie ma, ale jest. Bo jest ta sama aleja, tyle tylko, że...
Nie w tym klimacie.
Nie w tym klimacie, właśnie. W tym rejonie Szczecina to miejsce, które było... właściwie w dalszym ciągu jest, bo nawet nazwa została, ale już nie z tym przeznaczeniem i nie w takim klimacie. To Kaskada, prawda? Kaskada, przedwojenne haus ponad, czyli kombinat, wtedy się mówiło kombinat gastronomiczny.
Właściwie... Ale wcześniej był chyba za polskich czasów dom towarowy.
Dom towarowy.
W budynku po niemieckiej ponad haus.
Tak jest, to były powszechne domy towarowe zwane pedetami, potem pedet przeszedł do miejsca, którym jest teraz Posejdon. Oj, wędrowało to wszystko, zmieniało się.
Trzy wiersze, sześć scenek i 12 piosenek.
Taki bilans zysków związanych z oczekiwaniem na powstanie Kaskady na początku 1962 roku przedstawili autorzy audycji satyrycznej Radio Kuter.
Chodzi naturalnie o 10-letnią przebudowę starego pedetu, który ostatnio zasłynął jako super rozrywkowy lokal Kaskada.
Największy gest i szyk, jakiego nie znał nikt, jakiego nie znał nikt.
Kaskada.
Kaskada. Kawiarnia, bilard, brycz, maniery wprost z Cambridge. Wódeczki, kelnereczki i dancing też ma być.
Kaskada.
Przepych i szał.
Kaskada.
Lustra i stal.
Wszyscy już od lat pragnęli
Kaskady.
Czekali wielcy i mali, no i wreszcie ją dostali. Kaskada.
Rozmach i gest.
Kaskada.
Very good, yes.
Każdy lokal wysiada. Diwat, pedetu, gmach. Kaskada.
Zwycięstwo lub krach.
Wówczas odpowiedź mogła być jedna.
Krach, czyli smętna pieśń.
Bal miał w Sylwestra otworzyć kaskadę. Kupiłem bilet i frak w MHD. Bal odwołano, więc smutny chodem, bo razem z wrakiem zostałem na lodzie. Choć jest karnawał i aura sprzyja, tyś jest nieczynna, kaskado mija. Cóż z tobą robić, chyba w puencie zamknąć piosenkę twoim zamknięciem.
Ostatecznie kombinat gastronomiczny otwarto 21 kwietnia 1962 roku. Kaskada działała aż do 27 kwietnia 1981 roku, kiedy to budynek spłonął.
27 kwietnia w tym miejscu wydarzyła się tragedia. Przed ósmą do pracy, do kombinatu gastronomicznego Kaskada, przyszli jak co dzień pracownicy, przyszła młodzież. Ci wszyscy, którzy przygotowywali kombinat do codziennej, normalnej działalności. Kilka minut po godzinie ósmej otrzymaliście wezwanie.
8:07 otrzymaliśmy wezwanie, że pali się budynek Kaskady.
Niech mi dadzą, dajcie mi maskę, ja pójdę.
Ale gdzie?
Ja
dobra.
Znam każdy, na trzecie piętro do biur, aż tam dwie kobiety zostały, ponoć. Nie możemy ich znaleźć.
To są ludzie?
No, pani ta, Bożena i pani Ania.
Potem ustali?
No, nikt ich nie widzi.
Z chwilą przyjazdu na plac żołnierza, dowódca plutonu wezwał natychmiast pomoc. Proszę przysłać wszystkie jednostki, którymi aktualnie dysponujecie. To była różnica minutowa, a budynek Kaskady cały stał w płomieniach. temperatura wysoka, sięgająca granicy 1000-1100 stopni. Promienie cieplne były tak wysokie, że pierwsze wozy musiały stanąć na wysokości torów tramwajowych.
Czyli w odległości mniej więcej 50 metrów?
50-70 metrów, bo nawet farba już na samochodach się topiła i puchła. Sąsiednie budynki również były zagrożone. Popękały szyby, powypadały, a nawet zaczęły się tlić materiały znajdujące się w tych pomieszczeniach.
Pochodnia słowem.
Tak.
Dlaczego?
Przede wszystkim...
Mówi pułkownik Bogdan Brycki, komendant Miejskiej Straży Pożarnej w Szczecinie.
Duża ilość materiału palnego zgromadzonego tutaj w kaskadzie. Duża ilość błazerii, wykładzin podłogowych, dekoracji, wystroju w formie płótna, pluszu, plastyku. Poza tym meble palne z wykładziną. To wszystko powodowało, że niestety ogień przerzucił się natychmiast na cały budynek.
Ale niewątpliwie, o czym zresztą już wspominaliśmy w naszych rozmowach nieuczesanych, Kaskada to miejsce kultowe, było znane w całej Europie praktycznie dzięki marynarzom. Było miejscem, gdzie można było...
Uciech wszelakich.
Właśnie. Coś dla ciała, coś dla ducha
dla
też.
Dla ducha pani przesadza.
Mówiliśmy.
Nie przesadzam, nie przesadzam, bo tam był też
chyba,
program artystyczny.
Chyba, że liczyć
pierwszy striptiz w Polsce odbył się podobno w Kaskadzie, ale występowały Czeszki wynajęte w tym celu.
Naprawdę?
Tak gdzieś
tak,
wyczytałem.
Zawsze były bardziej bezpruderyjne od Polek.
Czyli nie mam doświadczeń z Czeszkami.
Ja też nie mam, ale
i
wyczytałem.
Ja. Z literatury pan wie.
Ja wszystko wiem z literatury.
Jeżeli mówimy o rzeczach, których nie ma, to w tej nowej Kaskadzie, która teraz jest w tym domu handlowym, jak robiono wykopy pod dom handlowy, to natknięto się na całkiem świetnie zachowane pozostałości szwedzkich fortyfikacji ceglanych, tych murów obronnych wzniesionych jeszcze za czasów, kiedy Szczecin był szwedzki, bo on nie zawsze był pruski czy tam niemiecki.
I całe szczęście.
Udało się zachować fragment tego muru obronnego, wycięto go, że tak powiem, resztę zniszczono oczywiście, przechowano gdzieś i potem specjalną jakąś techniką przeniesiono ten fragment tego muru i on znajduje się w podziemiach tego domu, w znajdującym się na poziomie -1 empiku jest miejsce, gdzie ten ceglany szwedzki mur obronny stoi sobie i można go dotknąć. Coś zniknęło, a jednak jest.
Jest i tutaj ukłon w stronę tych, którzy ten dom handlowy budowali na miejscu dawnej Kaskady, że zadbali o punkty odniesienia do dawnej historii tego miejsca w Szczecinie, bo tam mamy takie znaki pamięci pewnych budynków, których już nie ma, między innymi Odry, dawnej Pleciugi,
tak,
bo to była
tak,
jedna
z siedzib. Są na posadce,
siedzib.
Może depczemy po tym i nie zauważamy, ale takie miejsca są na posadce zaznaczone.
Pleciuga dla mnie tam ta była kultowa. To też muszę powiedzieć, bo z dziećmi chodziłem. Natomiast nie mogę się z panią redaktor zgodzić w jednej sprawie, że dobra, niech już pani będzie, że ta fasada coś tam robi, coś tam przypomina, ale te jakby relikty z przeszłości, one są niedostrzegalne i dla kolejnego pokolenia szczecinian to całkowicie niczego nie przypomnie. Natomiast w dalszym ciągu powiem, że nieszczęściem jest, było i dla Szczecina będzie, że w promieniu niecałego kilometra znajdują się trzy wielkie giganty handlowe. I proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Lubiłem chodzić ulicą Jagiellońską, ale w tym pierwotnym kształcie i pierwotnym klimacie, kiedy w tym siermiężnym socjalizmie na ulicy Jagiellońskiej było bardzo dużo takich drobnych interesików i biznesów, łącznie z tymi sklepikami, po których się wchodziło po schodkach do piwnicy.
Do sutereny.
I ta ulica, tak, do sutereny. W suterenach były jedne z nielicznych zakładów ślusarskich w Szczecinie, co ja jako tak zwany leworęczny Jak mi się wózek na przykład zepsuł i trzeba było kółko nieść w ręce, a potem, dobra, już nie będę opowiadał, jak musiałem szukać przez pół dnia jakiegoś ślusarza. Ale z przerażeniem obserwowałem, jak dla bliżej mi niewiadomych powodów, a w zasadzie wiadomych powodów, lokuje się w centrum miasta tak wielkie kombinaty handlowe. Nie ma miasta w Polsce, żeby były aż trzy. Z reguły jest to jeden tego typu obiekt w centrum, bo nawet jeżeli weźmie się Galerię Krakowską, tak, ta, która jest na dworcu, nawet jeżeli się weźmie to, co jest w Poznaniu, też na dworcu w sumie wielki kombinat, to resztę wypycha się sukcesywnie poza centrum. Spowodowało to nieodne zniszczenia.
Ale Warszawa ma kilka takich wielkich centrów handlowych, też centrum.
Ale pani mi nie pozwoli skończyć, pani Agato. Ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że ta Jagiellońska była jedyną ulicą, która mi przypominała ulicę Krakowską albo w moim rodzinnej Wielkopolsce, gdzie jak się szło tą ulicą, to tych szyldów i szyldzików było dużo. Jak się wejdzie poza centrum już w tej chwili Krakowa, ale w obliże plant, na te, albo za planty nawet, na te stare mieszczańskie ulice Krakowa, to na jednej bramie potrafi wisieć sześć szyldów z rozmaitymi firmami. Mój syn wynajmował w takiej kamienicy swego czasu lokum. Ja się nie mogłem nadziwić, że tam tyle tych firm się mieści. I proszę teraz się przejść przez Jagiellońską, kiedy już tego nie ma.
Wraca.
Co?
Ale moim
co
zdaniem
jest?
Wraca. Wracają różnego rodzaju firmy, niewielkie, sklepy, trochę rzemiosła. Także jest, jest.
Ale mimo wszystko to nie jest... jakąś marynarkę, jakąś koszulę gdzieś tam właśnie na Jagiellońskiej.
No ale to jest jednak mimo wszystko nie to samo, bo to sprowadza się tylko do tej warstwy handlowej. Natomiast tam jeszcze wtedy była taka wytwórczo-rzemieślnicza branża, ta, która jest chociażby w Krakowie do tej pory. Ja ubolewam nad tym, bo to też dowodzi tego słabego zakotwiczenia społeczności szczecińskiej w tym urbanistyczno-industrialnym anturażu tych miejscowości, które wcześniej wykształciły, no powiedziałbym już niekoniecznie klasę średnią, ale to mieszczaństwo z tej dolnej drabiny. I według mnie, jeszcze chcę zakończyć, te trzy wielkie molochy, one wykończyły rodzącą się albo opóźniły powstanie rodzącej się klasy średniej w Szczecinie, zwłaszcza jeszcze przy fatalnej polityce, bo ja wtedy byłem radnym miasta, polegającej na tym, że ludziom, którzy starali się o wykup tych piwnic, umówmy się, odmawiano prawo, bo jacyś tam ludzie mówili, że nie wolno, że z tego miasto będzie miało pieniądze, że dalej powinna być ta polityka dzierżawienia, zamiast prowadzić politykę sprzedaży, bo jest podatek od nieruchomości, a oprócz tego są wpływy do miasta z podatków dochodowego. I zrobiono krzywdę temu miastu, ale to się bierze z postagrarnego charakteru tego miasta, tak bym to określił, i mentalności ludzi zamieszkujących to miasto i kierujących miastem. Brakło tego doświadczenia wcześniejszego, urbanistycznego.
Że
delikatnie
na Jagiellońskiej
bardzo
rzeczywiście najwięcej chyba zniknęło rzemieślniczych,
tak,
usługowych takich punktów. Nawet świetnie prosperujące w Polsce kantory, też zmniejszyła się ich liczba na Jagiellońskiej, choć chyba jest to ulica, gdzie
ja mówię
kantorów
o
erze
przedkantorowej, panie Marianie.
Nie, no więc bo to tak, mówimy bo to o Szczecinie.
Musimy, bo to później się tak zrobiło na tej Jagiellońskiej, że jak już mieszkałem poza centrum, to co rusz to widzę telefony komórkowe i za chwilę apteki. Ja kiedyś naliczyłem, że tych
no
punktów...
i banki miały okres,
no
że bardzo
jeszcze,
się rozmnażały.
Rozmaite banki. Tak? I to były trzy takie jakieś dziwne rzeczy, które się ulokowały właśnie na tej Jagiellońskiej. Jagiellońska być może. Ma pani rzeczywiście rację, że to teraz era butików, tych dobrych, fajnych, ładnych sklepików takich autorskich, powiedziałbym. I to być może wróci tam. A jakby duch miejsca się odezwał i pogroził palcom tym barbarzyńcom,
którzy
to
zniknęły, te punkty i sklepiki może kiedyś wrócą.
Ja już nie mówię o Krzywoustego, bo ja mieszkałem tam 150 metrów od Krzywoustego. Było podobnie. Krzywoustego jakoś była taką ulicą, w której w mniejszym stopniu, ale było podobnie, bo to była trasa, która prowadziła do Turzyna. Nie? Jak już ktoś tam, jak mówiliśmy o tym handlu perukami, jak już szedł z tym pustym tobołem, to musiał przejść przez Krzywoustego, poszedł na ten Turzyn zakupywać te peruki, no to później oni wracali. To miało też taki klimat, jakbym powiedział, handlowo.
Ale tutaj myślę, że złe rozwiązanie komunikacyjne spowodowało, że ta ulica zaczęła przynajmniej przez jakiś czas umierać, ponieważ zadecydowano o likwidacji jednego z przystanków, który był przy Bogusława. I to jest za długi dystans. Z jednej strony zlikwidowano możliwość postawienia samochodu, zaparkowania samochodów, a z kolei, jeśli przyjedzie się tramwajem, to jest trochę za długi dystans dla kogoś, kto per pedes ma sobie maszerować przez ten odcinek ulicy, bo jest plac Kościuszki, a dopiero kolejny przy bramie portowej jest przystanek. Także tutaj trochę wylano dziecko z kąpielą.
Jeszcze też zwrócę uwagę na to, jeżeli już mówię o tych miejscach, których nie ma, jak na naszych oczach, teraz, współcześnie, w miesiącach czy w roku, kompletnie zmienia swój charakter Wojska Polskiego. Starówki nie mamy, no bo została zbombardowana w zasadzie. Tak? To nowe Stare Miasto jest jakąś tam mniej lub bardziej udaną repliką, ale jakoś się tak nie przyjęło, bo my w zasadzie nie mamy tego centrum miejskiego. Szczecin jest jednym z nielicznych miast, gdzie nie ma czegoś takiego, co można było określić jak rynek lub plac solny we Wrocławiu, nie? Jak stary rynek w Krakowie czy w Poznaniu. Tą rolę nie pełni żadne w zasadzie miejsce, bo ani to Stare Nowe Miasto, ani ta ulica, gdzie tam, jak ona się nazywa, gdzie tam ta młodzież tą gorzałkę pije po 6 zł za...
Bogusława?
No Bogusława, pasaż tak, ten pasaż Bogusława. I wydaje mi się, że taką rolę w pewnym momencie i reprezentacyjną, bo jednak to mimo wszystko było, i taką rolę swoistego rodzaju substytutu Starego Miasta pełniła ulica Wojska Polskiego. Według mnie to powinno zostać zachowane, ale klimat temu wszystkiemu nadałby bardziej odrestaurowanie bruku i nasadzenia dużej ilości drzew. Nawet nie redukowanie czy poszerzanie chodników, ale zostawienie ich w takiej szerokości i rzeczywiście zrobienie czegoś takiego, gdzie można by było przede wszystkim w miesiącach letnich siedzieć. Ja w tej chwili przy moim, że tak powiem, uwrażliwieniu na zbyt duże ciepło bijące od betonu, ja myślę, że Wojsko Polskie straci swój charakter. Tam nikt nie będzie chciał przychodzić. Niech państwo zwrócą uwagę, ale tam jest tego cholernego kamienia, tej betonozy nawalone. Tam nie ma zieleni.
Jest.
Tam za chwilę...
Jest. Panienka, nasadzono zaraz... drzewa.
Doki tyciuni, malutki kawałeczek w środku. Pan Marian jest ogrodnikiem, widać przecież.
Ja jestem pomocnikiem ogrodniczym, no kierownikiem
wam,
ogrodu
że,
u mnie.
Że na kolanach na ziemi pan pieli. Tą swoją grządkę. A tutaj jest tak tyle tej zieleni, że nawet ten, który by pielił tą grządkę, to już nie będzie klęczał na ziemi, tylko będzie klęczał na betonie. I to jest ta cała różnica.
To doradzę kupić na kolanniki.
I ja myślę, że za tą przebudowę naprawdę należy się...
Minus?
Żółta kartka?
Tak, żółta kartka. Można było zrobić inaczej. Zobaczycie państwo, że tam nikt nie będzie chciał siedzieć. Zbliżają się ta fala... upał, nie? Bo już tam gdzieś nawet wyczytałem. Po 35 stopni zapowiadają nawet w Szczecinie lata. Kto wyjdzie na 42 stopnie, żeby posiedzieć na Wojska Polskiego? Też wydaje mi się, że taka funkcja centrum została wygoniona z takiego centrum.
Dawniej rzeczywiście w centrum można było posiedzieć. Mhm. Pamiętam, co prawda nie byłem klientem tego lokalu, ale było obok bramy portowej letnie kino. Nazywało się Derby. Tak. To tak właściwie w stronę ulicy Kaszubskiej to tak było bardziej.
Na tyłach Posejdona.
Na tyłach Posejdona. Bardzo ten klimat był taki specyficzny. Tam podobno urzędowali też wokół tego kina i w barkach, które były jakoś podoklejane tak metodą trochę chałupniczą do tego ogrodzenia kina, byli ludzie, którzy na Służewcu zdalnie na Służewcu grali, ale na wyścigach.
Ale to nie zdalnie. tam pan mógł obstawiać, że kino tak, dlatego się no, tak nazywa.
Zdalnie, ale nie widząc służebca. Takiej,
nie. Ale... I był legalny.
I to było legalne, ja legalne, nie mówię, że to nie było legalne.
Ale oprócz tego tam też byli tacy bukmacherzy nielegalni, którzy się sami skrzypiwali
tak, tak,
do
ja
tego,
mówię, ale ja mówię o zdalnym obstawianiu, to znaczy bez widoku na tor wyścigowy.
Tak, tak. Byli hazardziści. Tego to końcy hazardziści w Szczecinie też
i może dlatego kino nazywało się Derby, żeby jakoś nawiązać do jakiegoś jakby sportowego charakteru. I czyli były miejsca, w których jakoś ludzie przesiadywali w centrum dawniej. Dawniej były.
No bo ławeczka i krzesła były, jak było lato, to powystawiane to wszystko, można było słuchać tego sprawozdania i grać.
A ja jeszcze chciałabym powrócić na moment w okolice Placu Żołnierza i powiedzieć o zakładach odzieżowych. Na początek zakłady przemysłu odzieżowego Odra. Gmach powstał przed wojną, służył jako szwalnia, a w 64 roku otwarto tam właśnie te zakłady, które szyły odzież z dżinsu.
Polskiego dżinsu.
Z polskiego dżinsu, tak. I przyznam szczerze, że zazdroszczono nam wszędzie w kraju i nie tylko w kraju tego zakładu. Nawet były takie propozycje, pamiętam, rodzinne, że skoro tam macie ten sklep firmowy, to przywieźcie nam te jeansy z Odry.
Tato, kup mi jeansy, tato, na mróz, tato i na lato. Nie chcę nawet już skutera, kupię mi. W jeansach świat przebiegnę cały, będą ze mną dorastały. Kiedyś ślicznie je wyczyszczę na swój ślub.
W 1999 roku zakłady przemysłu odzieżowego Odra zostały postawione w stan likwidacji. Ostatecznie zlikwidowane w 2002 roku. Budynek wyburzono.
W poszukiwaniu straconego czasu udałam się na Aleję Niepodległości. Jestem przed pustą parcelą za płotem gruzy i jestem bardzo ciekawa, czy mieszkańcy Szczecina pamiętają, co tu kiedyś było.
Pamiętamy, pamiętamy i cenimy sobie, co tu było.
Stał budynek Odry.
Pan się załapał na kolejki po dżinsy, czy za młody pan?
Nie, za młody.
Tato, kup mi dżinsy, spodnie.
Kiedyś się stało po dżinsy.
Tak, tak. I to była produkcja nasza polska i za granicę szła.
Do ruskich prawdopodobnie. To za komuny, ja pamiętam. W 81 roku kupowałem dżinsy, to jeszcze musiałem mieć taki kwit. Jak oddałem chyba 30 kilo makulatury, oni mi dali taki paragon i z tym kwitem szedłem właśnie do sklepu, gdzie można było kupić dżinsy. Okrągła taka naszywka Odra.
W dżinsach świat przebiegnę cały, będą ze mną dorastały.
Cały czas dżinsy szyli, garnitury takie dżinsowskie.
Dzianka różna.
Wzięliśmy je do Warszawy, kurda, do Łodzi, do Konina. Tutaj po kraju to całe Polskę szły.
Ja byłam pracownicą zakładów odzieżowych Odra. Stanęłam jak wryta po prostu, jak zobaczyłam, jak buldożery rozbierali tą Odrę.
Historia zakładu rozpoczęła się 24 lipca 1964 roku. Na otwarcie przyjechał nawet sam wiceminister przemysłu lekkiego. 4 lata później pisano. Co 2 minuty i 40 sekund powstaje w Odrze gotowe ubranie. Jak osiągano takie efekty?
No maszyny tutaj pracują bardzo szybko, a panie bardzo sprawnie. Pani jest jedną ze szwaczek.
Tak.
A co pani szyje konkretnie?
Stebnuję pasy stebnówką ozdobną, dwójgłówką.
Widzę tutaj wszystkie pochylone przy maszynach. Wszystkie starają się szyć jak najszybciej. Czy starają się również wykonywać swoją pracę jak najlepiej?
Oczywiście. Pracujemy w myśl hasła, po mnie poprawiać jak potrzeba.
Stosujemy różnego rodzaju samokontrolę na stanowiskach pracy. To znaczy maszyniarka, która wykonuje jakąś operację, sama musi się skontrolować. Koleżanka, która od niej bierze, również musi zwrócić uwagę, czy taka operacja jest wykonana właściwie. Jeżeli nie, to zwraca.
Najważniejsza więc jest autodyscyplina, która
jest wynikiem długoletniego działania wychowawczego, tak ze strony kierownictwa, jak ze strony mistrzów, ze strony organizacji partyjnej.
Wszyscy robimy wspólnie, żeby tego pracownika uświadomić, żeby on dojrzał, zrozumiał. I to nam się udaje.
Ciekawa jest historia tego ludzika w dżinsach z torsem i ramionami, które układały się w napis Odra.
Tak, logo. Tak. Logo firmy, ale nie pamiętam, kto to projektował.
Jan Zdarewicz. Ale nie od początku to było logo. Przed wejściem do siedziby zakładów przemysłu odzieżowego Odra umieszczono mozaikę przedstawiającą zarys granatowej postaci na złotym tle, wykonaną z płytek cementowych pokrytych glazurą. Autorem projektu był Jan Zdarewicz właśnie, szczeciński artysta plastyk. Stosunkowo szybko pomysł podchwycono i zaczęto wykorzystywać ten motyw z mozaiki jako logo firmy.
Ale jak już mówiliśmy o ciuchach, przepraszam, że tak brzydko mówię, no o odzieży, to jeszcze Dana, której też nie ma. Co prawda faceci dość rzadko w tamtych czasach kupowali sobie spódnice bananowe, to raczej dziewczyny takie rzeczy kupowały, ale to...
Ale miękkie, bawełniane bluzy typu kaki były właśnie szyte w Danie.
Tak, i był sklep firmowy Dany chyba na Wyzwolenia, tam gdzie teraz jest hotel, ale nazwę zachował, hotel Dana też jest tam, gdzie były...
I termin odrzuty z eksportu. Niech pan Marian jest specjalistą od wytłumaczenia starych, zapomnianych zwrotów. Proszę się teraz wytłumaczyć, albo proszę opowiedzieć, co to było. Co to było?
To był handel wybrakowanym towarem.
Jaki wybrakowany? Panie Marianie, będziemy się kłócili.
Nie będziemy
ten
się kłócili.
Ten odrzut z eksportu i wybrakowany był powodem, jak się go założyło, przepraszam, na tyłek. To był powód do dumy. Mam rzecz wybrakowaną, odrzut z eksportu. No, pan znowu pojęcia myli, panie Marianie.
Nie, nic nie mylę.
Dokonuje
ja
pan takiego niedobrego,
odrzut.
Dokonuje pan takiego niezdrowego zabiegu, który się nazywa przesunięciem semantycznym. No. Przesunięciem
na
semantycznym.
Taśmie takiego,
a historycznym w dodatku. No,
tak. Na taśmie produkcyjnej takiego zakładu, który produkował coś na eksport, co miało przynosić krajowi niezbędne dewizy z handlu zagranicznego. No to brakarze co jakiś czas coś tam odrzucali. Nie, to na zgniłym zachodzie nie przejdzie, takiego krzywego czegoś
to
nie kupią.
To niekoniecznie zgniły zachód, bo również Dana i Odra eksportowała do demoludów. Nie? No, tam też Dana.
Też wyjaśnijmy demoludy. Kraje demokracji ludowej.
Ano, znowu trzeba tłumaczyć.
Tak, czyli obóz socjalistyczny, a Polska była najweselszym barakiem w tym obozie ponoć. Też
tak
było. Znowu mówimy o rzeczach,
nie,
które
tak było,
były, a nie ma.
Ale jeszcze nie powiedział pan jednego, jak się miał znajomości w Danie lub w Odrze, wśród szwaczek
nie miałem.
Albo średniego nadzoru, to można się było pocztą pantoflową dowiedzieć,
kiedy
będzie
na
wyrzucony
rynek
towar wybrakowany z eksportu. To ja pamiętam od razu, ludzie żyli w stanie napięcia, pełni entuzjazmu, czy to już rzucili, czy dopiero rzucili.
A powstawały tak kolejki społeczne?
Prawie. Kobiety wiedziały. Jeszcze tylko tyle chcę powiedzieć, że to był zawsze taki stan napięcia wśród młodych kobiet. Prawie jak pamiętam, jak ja przyjechałem do Szczecina i rozgłaszali, szła plotka, że statki z cytrusami już są w porcie szczecińskim i że jutro lub pojutrze należy się w sklepie spodziewać cytryn i pomarańczy. Zawsze ten odrzut z eksportu mi się właśnie kojarzył z tym dobrodziejstwem, które nam państwo socjalistyczne czyni, sprowadzając te cytrusy na nasze świąteczne stoły.
A czy wiedzą panowie, dlaczego Dana nazywała się Dana?
Nie wiem, ale ładnie się nazywała.
Bardzo ładnie się nazywała, a to pochodziło, taka jest legenda.
Od imienia kobiety, mam
tak,
nadzieję.
Tak, oczywiście, że tak. Chodziło o Domicelę Mazurkiewicz, którą właśnie w tej wersji skróconej imienia nazywano Daną. Ona zaczynała swoją karierę w 1946 roku jako szwaczka, a w 1951 roku stanęła właśnie na czele tego zakładu, tej firmy, która za jej rządów z takiego mało znaczącego zakładu odzieżowego została przekształcona w nowoczesną fabrykę odzieżową, gdzie zatrudniano znakomite projektantki, gdzie powstawały takie rzeczy, które później nie tylko zadawały szyku w Szczecinie, ale w całym kraju. Także Domicela Mazurkiewicz, pamiętajmy o tej postaci.
Kobieta, która nie tylko była w stanie przekształcić ten zakład w zakład szyjący gustowną odzież, która się podobała, a jednocześnie sprawnie zarządzać. Ale całe szczęście, że takie osoby się w Szczecinie znajdowały.
Ja sobie przypominam, że myśmy najpierw ubierali wojsko, bo to była najbardziej potrzebna sprawa. Potem trzeba było zaspokoić potrzeby rynku.
Wspominała po latach Domicella Mazurkiewicz, legendarna dyrektorka zakładów, które powstały już w 1945 roku. Pani Domicella podjęła tam pracę w 1946. Mówiąc tam, mam na myśli pierwszą lokalizację firmy, która zresztą wówczas nosiła inną nazwę, Zakłady Przemysłu Odzieżowego imienia 22 lipca, a jej siedziba mieściła się przy 5 lipca. Potem była przeprowadzka na Jagiellońską, wreszcie na Wyzwolenia.
Jak dobrze pamiętam, to szyliśmy wszystko, i kostiumy, i sukienki, i bluzeczki. Jak szyliśmy, to sobie już nie umiem wyobrazić. A dopiero później zaczęliśmy szyć ubrania robocze. Szyliśmy je bardzo długo. W roku 56 zaistniała potrzeba w kraju po prostu szycia dla dziewcząt. Nie było takiego producenta. I wtedy po jakimś takim porozumieniu się z załogą, po długich dyskusjach, bo baliśmy się, zaczęliśmy produkować ubiory dla dziewcząt i do dzisiaj szyjemy.
Panie dyrektorze, a co było takim pierwszym przebojem? Już wtedy Dany, prawda? Bo zakład zmienił nazwę na Zakłady Przemysłu Odzieżowego Dana.
Wtedy nie pamiętam. Wiem tylko, że dużym naszym przeżyciem, i chyba dobrze to zaakceptowała młodzież, to były te tak zwane chłopki. Nie było dziewczyny, która by nie chciała taką chłopkę z Dany mieć.
Rozmowy nieuczesane. W Radiu Szczecin w każdą niedzielę.